czytać, aby być mądrym. Oczywiście, proszę Państwa, czytać dobre rzeczy. Czytanie bardzo rozwija. Bardzo rozwija. Wziąć książkę, czytać, zaczynać od dzieci. Warto uczyć już od dzieci, dawać dobre rzeczy, takie, żeby mieli chęć do czytania. Na przykład jest taka seria Kocham Polskę. To jest bardzo budująca, piękne książki kolorowe dla dzieci, tak już no, parę klas może być do czwartej spokojnie. Jak my, zresztą sami zobaczycie, tak. Radzę i już mamy gościa i bardzo ważna książka, proszę Państwa. Józef Ulma, opowieść pisana życiem, błogosławiony Józef Ulma, napisał Jerzy Ulma. Jerzy Ulma, tak. Miałem około 8 lat, gdy usłyszałem po raz pierwszy o tym, że wujek Józef, jego żona, a moja ciocia Wiktoria i moi kuzyni Stasia, Basia, Władzio, Antoś, Franio, Marysia oraz jeszcze jedno nienarodzone dziecko zostali zamordowani przez Niemców. Mój tata nie mówił zbyt wiele na temat swojego brata Józefa czy jego rodziny. Dziś myślę, że ta cisza miała w sobie coś z tajemnicy świętych obcowania, w tym sensie, że na pewno tata bardziej intensywnie modlił się w tym czasie. To właśnie z tej książki fragment. I zapraszamy bardzo serdecznie na antenie ksiądz, który zajmuje się tam Ulmami bardzo, ksiądz Paweł Tołpa, archidiecezja Przemyska. Czy nie tak, proszę księdza?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kłaniam się księdzu serdecznie.
Witam serdecznie ojca dyrektora, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę właśnie tutaj gościć na antenie Radia Maryja, aby powiedzieć kilka słów o tej książce Błogosławiony Józef Ulma, opowieść pisana życiem. Muszę powiedzieć, że ta książka to tak właściwie powstała w oparciu o rozmowę w formie wywiadu z panem Jerzym Ulmą. Miał być dzisiaj również na antenie tutaj z nami. Niestety z powodów zdrowotnych jest to niemożliwe, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj kilka słów również i o tej książce powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że książka, o której tutaj mówimy, o której powiedział na wstępie ojciec dyrektor, powstała jako taki swoisty łańcuch pokoleń. Pan Jerzy Ulma jest bratankiem błogosławionego Józefa Ulmy. W jego domu, w którym również do dzisiaj mieszka, po śmierci swojej mamy, Zofii Ulmy, znalazł bardzo ciekawe artefakty, pamiątki, między innymi te, które mówią o działalności błogosławionego Józefa Ulmy. Także w książce, o której mówimy, opisane zostały korzenie rodziny, dom, wspomnienia ojca. Widzimy osobę błogosławionego Józefa, który no, był niezwykle pracowitym człowiekiem, to prawda, ale przy tym też i niezmiernie wierzącym. A ta praca i pamięć o Bogu, czy też możemy powiedzieć, że praca połączona z modlitwą, bo tak należałoby odczytać chociażby krzyżyk umieszczony na jego narzędziach stolarskich, są dzisiaj skromnym dowodem na jego pracowite i święte życie, a o tym świętym życiu możemy przeczytać właśnie w tej książce, o której mówimy. Również z tej książki widzimy niezwykły obraz, jaki nam się wyjawia błogosławionej Wiktorii, bo przecież nie sposób zrozumieć ciepła tego rodzinnego domu, błogosławionej rodziny Ulmów i nieustannie rozwijających się pasji Józefa, bez spojrzenia na spracowane ręce jego żony Wiktorii, która również była niezwykłą osobą, niezwykłą matką. I również z tej książki wyłania się piękny obraz ich wspólnego małżeństwa. Józef i Wiktoria Ulmowie mieli coś najcenniejszego, czyli prawdziwą miłość wobec siebie. Nie byli małżeństwem z przypadku. Była to ich świadoma decyzja wynikająca z prawdziwego uczucia, które się zrodziło między innymi. Stąd też możemy poznać bliżej szczegóły dotyczące ich narzeczeństwa, pięknego narzeczeństwa, ale również poznać, w jaki sposób wyglądał ślub błogosławionej Wiktorii i błogosławionego Józefa. Myślę też, że taką ciekawą, mocną stroną tej książki są niepublikowane dotąd rękopisy błogosławionego Józefa. Widzimy w tych rękopisach niezwykłą troskę błogosławionego Józefa Ulmy o sprawy społeczne, o dobro swojej miejscowości, o dobro polskiej wsi, więc też na pewno jest to temat, który nieustannie jest aktualny, który również zajmował niezwykłe miejsce w sercu błogosławionego Józefa. I też może powiem, proszę ojca, gdy chodzi o ten aspekt niezwykłej miłości, heroizmu miłości błogosławionej Wiktorii, błogosławionego Józefa. Najpierw to byli ludzie, którzy patrząc na Boga, mając niezwykły moralny kręgosłup, uczyli się tej miłości nawzajem, również od siebie, byli otwarci na dar życia. Na pewno taką ciekawą stroną tej książki jest niepublikowane dotąd zdjęcie kołyski zrobionej dla dziecka, które nie zdołało przyjść na świat. To dziecko zginęło wraz ze śmiercią błogosławionej Wiktorii, chociaż zaczęło przychodzić na świat w chwili męczeństwa swojej mamy. I ta kołyska, która no właściwie zachował się jej projekt, ale jest dzisiaj dla nas jakimś pięknym, szczególnym symbolem, też niezwykłą pamiątką, czy też wręcz relikwią po tym no, najmłodszym, błogosławionym Kościoła Świętego, dziecku, które nie przyszło, nie zdołało przyjść na świat, ale dzisiaj jest niezwykłym patronem każdego poczętego życia. Też widzimy, że ta miłość Józefa i Wiktorii, ona również rozlewała się na inne osoby, na innych ludzi. Józef i Wiktoria dali ukrywanym Żydom bardzo wiele, mówiąc najogólniej, obdarzyli ich chrześcijańską miłością. Mieli świadomość, że sami mogą zapłacić za tę miłość i wynikającą z niej pomoc swoim życiem, ale jednak mimo to wierzyli, że w imię Boże należy to czynić, nawet jeśli trzeba będzie złożyć ofiarę z tego, co najcenniejsze. I myślę, że w tej książce również został ukazany ten niezwykły obraz błogosławionej rodziny, która jest wierna Bożemu Słowu, słowom Biblii. Stąd też bardzo często mówi się o Józefie, o Wiktorii, że to są Samarytanie z Markowej. Chciałbym też zwrócić uwagę tutaj na niezwykłą, myślę, że mocną stronę tej książki. Ona powstała w oparciu o źródła. Takim niezwykłym źródłem jest pamiętnik pana Władysława Ulmy, czyli brata błogosławionego Józefa Ulmy. To z tego pamiętnika dowiadujemy się niejako od kuchni, jak wyglądało życie tych nowych naszych męczenników, błogosławionych Samarytan z Markowej. Zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby zapoznać się z tą niezwykłą rodziną. Myślę, że to są ludzie, którzy mogą być dla nas przewspaniałym wzorem. Są to osoby, które uczą nas, aby w swoim życiu zawsze zostawiać piękne ślady, a nie blizny. I myślę, że ta książka, o której dzisiaj tutaj mówimy, błogosławiony Józef Ulma, opowieść pisana życiem, niech będzie dla nas ta książka inspiracją do tego, aby zawsze w sobie na nowo rozwijać ten charyzmat miłości do Pana Boga, ale też i do drugiego człowieka.
Właśnie. Proszę księdza, czy ludzie w Markowej wiedzieli, że Ulma przechowuje Żydów?
Tak, trzeba powiedzieć, że najbliżsi sąsiedzi wiedzieli o tym. Chciałbym tutaj wspomnieć osobę pana Eugeniusza Szylara, mieszkańca Markowej. Żyje do dzisiaj, pozdrawiam go serdecznie. Mam nadzieję, że również nas słucha. Pan Eugeniusz wspominał jeszcze nie tak dawno w jednej z rozmów, które z nim przeprowadziłem, że mając kilkanaście lat, tato wysłał go do gospodarstwa Józefa Ulmy, aby zawiózł mąkę dla całej rodziny Ulmów. I wtedy jadąc, mówi, że zauważył tych panów, którzy wtedy jeszcze nie wiedział, ale którzy się ukrywali w gospodarstwie Józefa Ulmy. Jak później się dowiedział, byli to właśnie ci Żydzi, którzy znaleźli tam schronienie, ale którzy również zginęli tragiczną śmiercią. Także wiele osób z tych z najbliższego otoczenia wiedziało o tym i to jest też taka piękna karta historyczna, historii tej miejscowości, że ci ludzie również w pewnym sensie wspierali i pomagali całej rodzinie Ulmów, zachowując tą dyskrecję, która wówczas była bardzo ważna.
A przecież księdza doniósł policjant, prawda, na nich, policjant...
Granatowy policjant Leś. Tutaj mówimy, że nie mamy takiego jakiegoś dokumentu, który w 100% potwierdziłby, że to był ten człowiek. Wiemy natomiast, że przed dokonaną egzekucją ten właśnie wspomniany granatowy policjant był w domu Ulmów pod pretekstem zrobienia sobie zdjęcia. Pamiętamy, że Józef Ulma interesował się fotografią, miał aparaty fotograficzne w swoim domu, wykonywał takie zdjęcia na potrzeby miejscowości, ale również i regionu. Także i tutaj w tym przypadku ten pan, granatowy policjant, wykorzystał tą dobroć Józefa pod pretekstem zrobienia sobie zdjęcia, przyszedł do ich domu, no szukając jakichś tutaj śladów tej obecności tych właśnie Żydów. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie mamy takiego dokumentu czy informacji, która by w 100% potwierdziła, że to właśnie był ten pan Leś, granatowy policjant. Myślę, że badania historyków, przyszłość tutaj również i odsłoni wiele nieznanych kart również i w tym temacie tego, kto doniósł na rodzinę Ulmów.
Tak, no właśnie, Ulmowie to jest, no to, tak powiedziałbym, to jest taki symbol też tej pomocy Polaków Żydom. Wtedy to była śmierć, zadanie szklanki wody. A oni trzymali, ile osób oni trzymali u siebie?
Była tutaj rodzina Goldmanów, rodzina Szallów i właśnie tutaj zginęli wszyscy dokładnie 24 marca 1944 roku, a więc wczoraj mieliśmy, proszę ojca, dokładnie 80 lat od tej zbrodni.
I to ile osób było, ilu Żydów tam było?
O ile się nie mylę, to łącznie zginęło 17 osób. Rodzina Ulmów oraz Żydzi.
Rodzina Wiktoria Ulmów, czyli Józef. 9 osób, czyli tam 8 osób. 8 Żydów. Tak, no i, ale to nie tylko było niebezpieczeństwo pod karą śmierci, pomoc, ale skąd tę pomoc wziąć? Bo proszę zobaczyć, utrzymać dodatkowo 8 ludzi, prawda?
Zgadza się, jak najbardziej. Tym bardziej, że rodzina Ulmów nie była to rodzina, która mogła poszczycić się jakimś obszernym gospodarstwem. Była to rodzina, która, warto to pamiętać, planowała przeprowadzkę do Wojsławic koło Sokala. Józef zakupił już ziemię na wschodzie, 5 hektarów ziemi w Wojsławicach, więc tutaj w Markowej tak właściwie nie mieli jakiegoś potężnego areału, nie mieli potężnego gospodarstwa, ale na pewno no, musieli mieć niezwykle wielkie serce, aby ten swój mały dom zapełnić dosłownie po sam dach ludźmi, bo przecież właśnie w tym domu na strychu przechowywała się ta gromadka Żydów.
Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Przy okazji pozdrawiamy też proboszcza w Markowej, księdza doktora Chowańca, Leonarda. Ksiądz był sekretarzem księdza arcybiskupa Józefa Michalika, jeżeli pamiętam dobrze.
Tak, ksiądz proboszcz był sekretarzem i księdza arcybiskupa Józefa Michalika, ale również księdza arcybiskupa Adama Szala. Również go pozdrawiam z tego właśnie miejsca tutaj, z anteny Radia Maryja.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiamy księdza bardzo serdecznie i całą archidiecezję. Oczywiście Markową także, no wszystkich. Piękna archidiecezja Przemyska. Gratulacje. Ta archidiecezja wybudowała ponad 400 kościołów i kaplic za rządów księdza arcybiskupa Tokarczuka. Mimo prześladowań, bez pozwoleń, komuniści prześladowali bardzo. To było coś niesamowitego. Niezwykle dzielni ludzie.
Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Bóg zapłać. Ja również pozwolę sobie na koniec pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, przepraszam, a przede wszystkim mieszkańców Markowej.
A ma ksiądz rodziców?
Tak, rodziców również mam, ale są w pracy, więc niestety nie słuchają nas w tym momencie, ale również ich pozdrawiam.
To ktoś im powie o tym, na pewno. Wierzę w to. A na pewno syn.
Tak, to powiem im na pewno, będą się cieszyć.
A ma ksiądz braci, siostry?
Mam jedną siostrę, również jest w pracy, ale też ją pozdrawiam.
Bardzo. A babcie, dziadziusia?
Już nie żyją wszyscy z wieczności, także...
Księdza serdecznie pozdrawiam. Szczęść
również
Boże.
Dziękuję.
A ile ksiądz ma kapłaństwa?
O, będzie 8 lat. Nie no to wiem, czy taki... to dużo, czy mało.
To młodzik, tak, ale bardzo dużo energii ma na pewno i planów. Dobrze.
Przyznam się, że teraz trochę mam problemy ze zdrowiem, proszę ojca, ale...
Wyjdzie ksiądz, księże, do Pana Jezusa Matki Bożej. Wszystko ma sens.
Tak, na pewno to...
Z Panem Bogiem, niech Pan jest błogosławiony.
Bóg zapłać, dziękuję. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, rozmawialiśmy z księdzem Pawłem Tołpą, zna sprawę bardzo, bardzo tak... zajmuje się właśnie rodziną Ulmów i przedstawił nam właśnie tę książkę, bardzo serdecznie polecam, Błogosławiony Józef Ulma, opowieść pisana życiem. Jest wiele ilustracji, zdjęć, które sam właśnie Józef Ulma robił. Tak, no. Zobaczcie, tacy Polacy w Polsce, a my mamy, dzięki Państwu, dzięki rodzinie Radia Maryja, odkryliśmy 1294 nazwiska zamordowanych za pomoc Żydom. Te nazwiska są umieszczone w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, w Kaplicy Pamięci Męczenników Polski. W Parku Pamięci mamy 33 tysiące nazwisk tych, którzy pomagali, ale przeżyli. Mamy tych nazwisk około 40 tysięcy. Jak będziemy mieli środki na to, żeby dalej ustawiać takie specjalne kolumny, one są podświetlane wieczorem na biało-czerwono z nazwiskami tych pomocników, to wtedy zrobimy to. Ale to robi wrażenie. Te kolumny są ustawione tak jak granice Polski, taki zarys jest w tym parku. A oprócz tego jest mauzoleum pod dachem. Tam jest wypisanych prawie 9 tysięcy miejscowości, gdzie ginęli Polacy w czasie II wojny światowej z rąk niemieckich. I inne pamiątki, takie, prawda, taka instalacje katyńska, tam są nazwiska wszystkich zamordowanych w Katyniu, instalacja smoleńska też, no i w środku Pieta, dokładna kopia Piety Michała Anioła z Bazyliki Świętego Piotra. To wszystko jest. Jest też taki mały fragment w parku Sprawiedliwi Ukraińcy. Około 400 nazwisk. około 400 nazwisk, tak, tych, którzy, Ukraińców, którzy zginęli z rąk UPA za pomoc Polakom w czasie rzezi wołyńskiej. I proszę Państwa, mamy następnego gościa zacnego, księdza Henryka Romanika, biblista, poeta, dziekan, proboszcz parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Proszę księdza, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze dyrektorze.
Szczęść Boże. Proszę księdza, to ksiądz sprawił, że ta Biblia wyszła, prawda?
To Duch Święty, pisarze święci, Kościół mądry.
Dobra, tak jest, wydawcy, tak jest.
Czyli Palotyni za natchnieniem...
No dobrze, ale był taki jeden ksiądz Henryk, który to popchnął. Właśnie, Biblia Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte dla Młodych, pamiątka pierwszej Komunii Świętej, czytam. Piękna sprawa. Prosimy parę słów, proszę powiedzieć. Ale ksiądz jest w Koszalinie.
Tak, jestem proboszczem katedry koszalińskiej.
Masz, no coś nie... No to najważniejsza parafia w diecezji.
No, że tak powiem, matka kościołów. Za tak. Parę dni biskupi i kapłani spotkamy się, żeby tu właśnie powiedzieć, chcemy
pięknie
służyć.
Proszę pozdrowić bardzo serdecznie księdza biskupa ordynariusza od nas, dobrze?
Tak, uczynię to niezwłocznie.
Tak, no innych też. Innych też.
Tak,
dobrze. Tak, tam pracowałem 5 lat w Szczecinku, stąd
pamiętamy,
mi Koszalin tak bliski też. Prosimy
to
bardzo.
W sprawach biblijnych, ojcze, spotykaliśmy się tu w Koszalinie dawno temu, w roku 2000, kiedy no tutaj Radio Maria gościło w katedrze i mówiliśmy dużo o wartości Słowa Bożego.
No proszę bardzo, pięknie. Kiedyś to był kościół protestancki.
Ale przedtem był katolicki, jak to zwykle na Pomorzu.
Tak? Tam jeszcze macie w witrażu lutra.
Tak, pośród wielu jego cnót jest to, że czytał Pismo Święte.
No właśnie, dobra, pięknie. Proszę księdza, i dużo dobrych ludzi tam jest, dużo, pamiętam, wspaniali ludzie. Niektórzy już odeszli do wieczności, państwo Cwojdzińscy na przykład.
Tak, przedwczoraj była msza święta w rocznicę śmierci pana Andrzeja.
Wspaniały człowiek, dyrektor Filharmonii wtedy, prawda?
Tak, kompozytor, twórca, pedagog.
Mimo komunizmu, pamiętam, on stawał, proszę pana, proszę księdza, na środku, tak pomiędzy ławkami, stawał, on był wysoki i stał w czasie mszy świętej. Dyrektor Filharmonii w czasach komunistycznych. Tak, także pani Gabriela Cwojdzińska też taka dzielna i w Solidarności później. Ale to inne sprawy, dużo dobrych ludzi. Proszę księdza, a teraz to pismo, wszystko zaczyna się od Słowa Bożego przyjętego. I o to chodzi, żeby już dzieci przyjmowały.
Ta edycja, którą przygotowało wydawnictwo Rafael w Krakowie, jest nie tylko przyjazna dla rodzin i dzieci, ale rzeczywiście wielce interesująca dla wszystkich, dlatego że jest bardzo pogodna, bardzo radosna w szacie graficznej, a gdy idzie o wierność tekstowi natchnionemu, za to gwarantują tłumacze Biblii Tysiąclecia i arcybiskup Gondecki, który zachęca, by właśnie tym tekstem tak się posługiwać. A ponieważ sposób przedstawienia tekstu, taki nawiązujący do kultury obrazkowej, komiksowej, to nie jest komiks, to jest Biblia Tysiąclecia integralna, ale ma bardzo ciekawą szatę graficzną z takimi okienkami informacyjnymi, odpowiadającymi prostym językiem na pytania, zagadki właśnie dzieci i młodzieży na katechezie i niejako symbolem tego wydania, tego opracowania graficznego jest papuga. Niektórzy popularnie w świecie nazywają ją Biblią z papugą. To ptaszysko po prostu naśladuje głos, ludzki głos i jesteśmy my powołani do tego, by naśladować Boży głos. Tak ja to odbieram.
Właśnie ona jest znakiem rozpoznawalnym, jak pisze ksiądz Pisma Świętego dla Młodych, papuga. Choć może być to zdziwienie, jest to świadomy wybór i ma głęboki sens teologiczny. Papuga umie naśladować ludzki głos. W sposób naturalny potrafi wymówić słowo Ave. Pozostałych słów musi się uczyć. Ta okoliczność w nawiązaniu do Awy Archanioła Gabriela dała teologom przygotowującym wydanie Biblii dla młodych pretekst do uczynienia z papugi niejako przewodnika i nauczyciela słowa dla młodego czytelnika. Awe, czyli witaj, prawda?
Tak, tak, rzeczywiście ten maryjny akcent również jest bardzo ciekawy w tym skojarzeniu papugi i jej zdolności naśladowczych.
I proszę księdza, to jest propozycja, żeby dać taki już na pierwszą komunię świętą taki prezent, prawda?
Ja chciałbym zaakcentować, że to może być dar dla dzieci, ale to jest dar dla rodziny przede wszystkim, w różnych pokoleniach, ponieważ starsi i młodsi chętnie wezmą i biorą ją do ręki, bo to nie jest tegoroczna edycja, ona ma już ładnych kilka lat, kiedy jest na rynku i obserwuję, jak bardzo katecheci i nauczyciele, wychowawcy chętnie się nią posługują i to jest swego rodzaju sukces wydawniczy, ale to nie o te sprawy, o tych sprawach chcemy dzisiaj mówić. Potrzeba interesowania się Pismem Świętym, otwierania jest tak ważna zawsze, że dzisiaj idę do dzieci na spotkanie rodziców i dzieci ze wspólnoty palotyńskiej, by mówić o tym, że oni wiedzą czy nie wiedzą, ale od początku życia modlą się po hebrajsku. I oczywiście wielkie oczy, no tak, no bo amen, aleluja i hosanna, właśnie wczoraj śpiewane tak uroczyście, toż to przecież w języku Pana Jezusa, Maryi i proroków. I dalej pójdziemy tym tropem właśnie, zachęcając do tego, by te inne słowa, które zawiera Pismo Święte w naszym ojczystym języku, przyswajać, poznawać, przeżywać, bo to też jest kwestia serca.
No właśnie, tak patrzę, przeglądam równocześnie, słucham i przeglądam, ale gratuluję, że ksiądz tak doprowadził do tego.
Ojcze, mnie tam nie ma. To nie ma co o tym mówić. Po prostu ludzie odważni, również w wydawnictwie Rafael, jak zawsze proponując tego rodzaju oryginalne wydanie, ryzykują. Czy zostanie to zaakceptowane, czy po prostu mówiąc potocznie się dobrze sprzeda. I jak widzę, jak obserwuję, dopytuję się, to idzie w świat. Natomiast rzeczą niezwykle ważną jest to, że wydawcy skonsultowali ze środowiskiem specjalistów, biblistów każdy fragmencik, który nie jest tekstem objawionym, by tam nie popełnić gadulstwa albo jakiegoś nieporozumienia językowego, ponieważ potem wracają do nas, do duszpasterzy, do katechetów, pytania czasami bardzo śmieszne, a czasami bardzo poważne, ponieważ te dopiski lub przypiski dla niektórych są tak ważne, że no właśnie, trzeba to dopowiedzieć.
No właśnie.
Pięknie. To wydanie, myślę, że dopełnia wszystkie inne edycje skromne i ważne oraz propozycje innych tłumaczeń katolickich w Polsce aktualnie funkcjonujących na rynku, ale rzeczywiście tysiąclatka poprzez osłuchanie się liturgiczne jest u nas w domu, jest u nas w uchu. Teksty również mszału czy brewiarza mówią językiem tysiąclatki i to jest rzecz bezcenna. Myślę, że warto z wdzięcznością ciągle myśleć o tym pokoleniu pierwszych tłumaczy i edytorów Biblii Tysiąclecia po wojnie. Także dzisiaj ona ponownie powraca w nowej szacie, w nowej sukni. I jak bukiet barwny, bo tak odbieram też zewnętrznie grafikę tej Biblii, po prostu przychodzi do nas na święto. I to, że rozmawiamy w Wielkim Tygodniu, jest niezwykle znaczące, że właśnie w tych dniach rekolekcji parafialnych, szkolnych, klasztornych, domowych, Słowo Boże wraca do nas, sięgamy po nie, bo jak ktoś powiedział, zabierzcie mi Pismo Święte i nie wiem, jak się nazywam. Myślę, że to jest ten trop rzeczywiście, by tak zachęcać, tak proponować i podpowiadać.
Proszę księdza, właśnie czytać Pismo Święte. Właściwie powinniśmy codziennie rozważać. To jest tak proste, wziąć jeden rozdział dziennie. To jest bardzo krótko. I pomyśleć, Panie, co chcesz mi powiedzieć? Stary i Nowy Testament, a tak sobie wyobrażam, na przykład tatuś w domu, bierze rodzina, siada, przeczyta Pismo Święte, porozmawiają o tym, pomodlą się krótko, prawda? I to rosną...
To jest rzeczywiście idealna sytuacja, kiedy rodzina jest otwarta i mówiąc w duchu naszej cywilizacji i ma czas dla siebie i dla Pana Boga, także gdy idzie o zadanie zapoznawanie się ze Słowem Bożym, to jest to coś pięknego i idealnego. Natomiast życie powszednie podpowiada też te formy elektroniczne, posługiwania się tekstem, obrazkiem. Mhm. Tam też można znaleźć przeróżne sposoby przybliżania Słowa Bożego. I wydaje mi się, nie jestem znawcą, medioznawcą, jak specjaliści z Torunia, że właśnie ta edycja koresponduje z tym, czym przeżywamy w naszej cywilizacji dzisiaj.
Tak.
Obrazek z podpisem, czasami mem, czasami MMS, to są rzeczy, które są na co dzień w ilościach hurtowych czy wręcz masowych. Ale księga, ja jestem z pokolenia, gdzie księga ta drukowana, ta oprawiona z okładkami, właśnie z ilustracją, to jest coś, co można powiedzieć jest tym konkretem Słowa Bożego w ręku. Chcę podzielić się pewnym doświadczeniem życiowym. Przygotowując dokumenty do seminarium w 1979 roku, byłem u dziekana w Kołobrzegu i tam na jarmarku solnym koło ratusza zauważyłem czterotomową edycję Pisma Świętego, wydanie wileńskie 1863 rok. Powstanie styczniowe, Wilno, cztery tomy Pisma Świętego w języku Jakuba Wójka, czyli polszczyzna XVI-wieczna. Ja do seminarium idę, więc natychmiast pobiegłem, pożyczyłem pieniądze, by tę Biblię czterotomową nabyć i do dzisiaj jest ze mną. I jest nie tylko pamiątką, jest to po prostu narzędzie, które podpowiada, że Pismo Święte jest fundamentem naszej kultury polskiej, dziedzictwa, ale także czymś, co uczy mówić, uczy modlić się, uczy rozmawiać o tym, co my w tej chwili robimy. To jest coś, co rzeczywiście podarowane, przekazywane, bo można by zapytać, kto, jakimi drogami przez pokolenia przedwojenne, ile tych wojen musiało być, powojenne i już polskie na Pomorzu, dostarczył, przywiózł i podzielił się Biblią w Kołobrzegu. I to na jarmarku solnym. Przedziwne są drogi Słowa Bożego do ludzi.
Pięknie, ale właśnie Słowo Boże. Kto nie czyta Pisma Świętego, nie zna Chrystusa.
To hieronim. Tak, to brzmi bardzo dostojnie, a nawet niepokojąco.
Tak.
Bo ci, którzy nie czytają, to znają zajączka i kurczaczka. Sympatyczne skądinąd, ale co to ma wspólnego z Wielkanocą? No, jajeczko w koszyczku.
Bardzo serdecznie dziękuję.
To powiedzenie o nieznajomości Pisma Świętego warto jakoś połączyć z gorącą zachętą świętego Jana Pawła II na etapie przygotowania do jubileuszu drugiego tysiąclecia wcielenia Słowa Bożego. Powracajcie odnowionym zapałem do Biblii, do Pisma Świętego. Ja w tym duchu rozumiem naszą rozmowę. Zachęcić, podpowiedzieć, zagrzać serce, podzielić się radością obcowania ze Słowem Bożym. Bo przecież w tych dniach biskupi polscy ogłosili przygotowanie 9-letnie do kolejnego jubileuszu, wielkiego milenium odkupienia. I to jest ten czas znowu, gdzie będziemy zastanawiali się wszyscy, teolodzy, duszpasterze, katecheci, rodzice, ludzie mediów, ludzie kultury, jak Chrystusa, jak Słowo Boże przybliżyć, uobecnić.
Dziękuję bardzo serdecznie, proszę księdza. Bóg zapłać. Przedłużyliśmy o 5 minut, ale to z Koszalina specjalnie i jeszcze Słowo Boże. Bóg zapłać, proszę
Koszalina
księdza.
Koszalina przez Kraków i Jerozolimę do Torunia.
Dziękuję.
Świąt, Ojcze. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pięknych dni i wspaniałych przeżyć wielkanocnych. Wielkiego Tygodnia.
Dziękuję serdecznie.
Z Bogiem. Bóg zapłać. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z księdzem Henrykiem Romanikiem, biblistą, poetą, dziekanem, proboszczem parafii pod wezwaniem wykonanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie o piśmie, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte dla Młodych, pamiątka pierwszej Komunii Świętej. przedtem mówiliśmy o książce Błogosławiony Józef Ulma, opowieść pisana życiem. To jest wywiad z jego bratem, Jerzym Ulmą, chyba bratem, tak mi się wydaje. Tak, a zresztą państwo sprawdzicie, czytając ją. W Fundacji Nasza Przyszłość, telefon do Fundacji 94 373 1160. Powtarzam, 94 373 1160. Oraz końcówki 61 i 62. Zapraszamy. Pytajcie państwo też o Splendor, katalog księgarni wysyłkowej, już wiosenny. Możecie dużo zrobić, ofiarując komuś książkę. Tam przy każdym tytule jest taka zajawka, coś o tej książce, i możecie państwo zobaczyć, komu to dać i tak siać, odzyskiwać wszystkich dla Chrystusa, umacniać dla Chrystusa, dla ludzi innych.